Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. W dzisiejszym odcinku dużo dźwięków, nie tylko dużo słów, ale także dużo dźwięków, dlatego że będziemy dzisiaj przyglądać się naprawdę monumentalnej wystawie, którą od niedawna można oglądać w Muzeum Historii Polski. Powiedziałam monumentalna nie tylko ze względu na jej obszerność i powierzchnię, bo 1200 metrów kwadratowych to jest obszar niemal równy basenom olimpijskim i jest to obszar większy od takich największych wystaw w Polsce, jakie możemy kojarzyć, ale również dlatego, że czas, jaki ta wystawa stara się przybliżyć, jest niezwykle szeroki. Wystawa nazywa się Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Dużo dźwięków, dużo ludzi, dużo działań, no a najważniejsza osoba dla tego całego wydarzenia, czyli pan Krzysztof Banach, kurator wystawy, przyjął zaproszenie i zgodził się nas oprowadzić. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Kiedy wchodzimy na wystawę, zaczynamy od widoku, który urzeka miłośników muzyki, miłośników pięknych detali, biżuterii i wystrojów wnętrz, a także miłośników motoryzacji.
Wprowadzenie do wystawy jest taką przestrzenią spotkania, która jest dostępna dla wszystkich naszych gości w budynku. Nie jest przestrzenią jeszcze biletowaną. Tak naprawdę chcemy pokazać, o czym wystawa jest, o czym będzie, dać taką zapowiedź dla wszystkich, którzy nie tylko na wystawę przyjdą i którym zdarza się w tej przestrzeni być. Zaczynamy tak naprawdę od mocnego akcentu wizualnego. Wita nas Syrena 105L, czyli jeden z takich emblematycznych ikon tak naprawdę wizualnych epoki. Samochód, który zna praktycznie każdy fan motoryzacji, a być może też każdy fan historii. Syrena tak naprawdę no nie jest eksponatem stricte kojarzącym się z muzyką, aczkolwiek mieliśmy trochę takich relacji podczas zbierania właśnie materiałów źródłowych do wystawy o tym, że te syreny często jak już miały radia, to stawiano je sobie gdzieś tam przy plaży, w ogródku, tak żeby można było z nich posłuchać muzyki, bo urządzenia przenośne to różne było z ich dostępnością. Więc trochę do tych wspomnień nawiązujemy, puszczamy z nich taki miks muzyki festiwalowej, tej muzyki estradowej, ale chcemy też pokazać, że ta epoka, o której opowiadamy, nie kojarzy się tylko i wyłącznie z piękną piosenką i twórczością estradową, ale również był to czas poniekąd mroczny. Przerywają te dźwięki muzyki przemówienia dygnitarzy partyjnych, Cyrankiewicza, Bieruta czy Jaruzelskiego, związane z takimi wydarzeniami jak na przykład wprowadzenie stanu wojennego. Pokazujemy trochę ten dualizm, tak, fascynacją estetyką, bo była to estetyka, wzornictwo na przykład PRL-owskie na bardzo wysokim poziomie, czy właśnie twórczością muzyczną, ale jednocześnie pamiętając o tym, że był to system totalitarny, który wielu ludzi przekreślał życie. Więc tutaj wita nas Syrena, witają nas też relacje historii mówionej, nagrane z muzykami tworzącymi w epoce, z dziennikarzami też, z rodzinami tych osób. Oni opowiadają takie krótkie fragmenty, prezentujemy tutaj ich opowieści o codzienności PRL-owskiej. Pokazujemy tutaj też już pierwsze piosenki, dajemy też naszym zwiedzającym możliwość zarejestrowania własnych wspomnień, czy własnych komentarzy do wystawy, czy wydarzeń historycznych. W takiej, tak nazywamy tą przestrzeń audiobudką, można zarejestrować swoją wypowiedź i włączamy później te wypowiedzi do wystawy, więc pokazujemy naszym zwiedzającym, że oni też tworzą nasze historie i nasze opowieści o historii.
W Muzeum Historii Polski na wystawie Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle można wejść w przynajmniej kilka ról. Osoby, która zwiedza wystawę, osoby, która poniekąd ją tworzy, ale także, która pewien świat dla siebie odkrywa, dlatego że już po tej pierwszej pana wypowiedzi ja wnioskuję, że to nie jest wystawa, która skupia się wyłącznie na muzyce jako sztuce, ale muzyce jako pewnej płaszczyźnie czy przestrzeni do reagowania i odbierania rzeczywistości. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element w myśleniu o muzyce jako takiej w ogóle, no ale tutaj w Muzeum Historii Polski to nabiera szczególnego znaczenia.
Tak, dokładnie. Muzyka jest taką szczególną, intymną wręcz często przestrzenią, która pozwala nam reagować czy odreagowywać rzeczywistość, wydarzenia dnia codziennego czy jakieś wielkie momenty również w naszym życiu czy w rzeczywistości dookoła nas i przede wszystkim tak patrzyliśmy na twórczość artystyczną epoki. Dla nas ona była takim pryzmatem, przez który patrzymy na wydarzenia historyczne. My tak naprawdę nie opowiadamy o historii muzyki w sposób encyklopedyczny. To nie jest kompendium muzyki PRL-u. Ta ekspozycja jest tak naprawdę opowieścią o samym PRL-u poprzez muzykę i bardzo chcielibyśmy właśnie podkreślać ten fakt, że my tutaj opowiadamy o historii ludzi, którzy w epoce żyli, przez muzykę się im przyglądając, powiększając pewne wydarzenia, biorąc je na nasz warsztat i wyciągając z nich pewne obserwacje czy wnioski.
Zawsze kiedy myślę o pracy muzealników, myślę o bardzo trudnych wyborach, które muszą podejmować, bo wydaje mi się, że nie ma tematu, który można by absolutnie wyczerpać na jednej wystawie. Tutaj zadanie było wyjątkowo trudne, bo może i wystawa jest ogromna i przygotowana została potężna kwerenda, jednak my mówimy o kilkudziesięciu latach. Wyodrębnianie tych wydarzeń, momentów, osób, które przybliżacie na wystawę, musiało być szalenie trudne.
Tak, ja teraz podczas szkoleń, na przykład z przewodnikami, dostaję często trudne zadanie spotkań z pytaniami typu, czy mówicie o muzyku X lub Y? No, o wszystkich powiedzieć nie mogliśmy. Plus, no nie jest to wystawa stricte o samej muzyce, tak jak powiedziałem. Zawsze były to pewne trudne wybory. Mówimy o konkretnych zjawiskach. Wystawa jest podzielona na 8 rozdziałów tematycznych. To nie jest chronologiczna taka opowieść od 1944 do 1989 roku, ale opowieść o pewnych wybranych wydarzeniach pod kątem tych tematów, które chcieliśmy zaprezentować, przeanalizować jako symptomatyczne. Trzeba było dokonywać pewnych wyborów, wybierać postacie, historię, ale również obiekty. No, często nie mogliśmy czegoś przyjąć, czegoś pokazać ze względu na założenia merytoryczne. Czasem to były jakieś warunki prezentacji, warunki techniczne. Nawet przy tak olbrzymiej sali, rzeczywiście jest to wielka przestrzeń, wystawy czasowe w takiej przestrzeni, jeszcze takiej niepodzielonej, gdzie musimy tą aranżację tworzyć od początku. To też jest sztuka wyborów. Ile by tej przestrzeni nie było, tak naprawdę no, musi być jakiś pomysł, jakaś myśl, która to wszystko spaja, no i która jednocześnie nie pozwala na prezentację wszystkiego. No takim wyborem był sam główny temat narracji, bo zastanawialiśmy się, co to tak naprawdę jest piosenka, to znaczy w ogóle o jakiej muzyce my tutaj mówimy. Przede wszystkim mówimy o muzyce rozrywkowej, to znaczy nie wchodziliśmy w uwarunkowania związane na przykład z muzyką klasyczną. To jest trochę inny temat, w pewien sposób można by się przyjrzeć obu tematom łącznie, ale po prostu no, na to nie mieliśmy ani środków, ani czasu, ani siły, ani takiej wygody, żeby pracować tak szeroko, więc nie mówimy na przykład o takich wydarzeniach jak Warszawska Jesień. No, niestety musieliśmy pewną cezurę tutaj postawić, więc skupiamy się na tej muzyce estradowej, piosence, jak to się mówi, muzyce rozrywkowej.
Cezurę, nie cenzurę, bo to będzie inny ważny element wystawy. Przed momentem powiedziałam o pięknym żyrandolu, pan mówił więcej o syrenie, a ja nie wspomnieliśmy nic o płycie winylowej, na której ta syrena stoi, wspaniałej, krągłej, błyszczącej, która chyba też sugeruje, w jaki sposób po wystawie wędrujemy, takim ruchem kolistym. My też w trakcie tej rozmowy będziemy musieli podjąć jakieś wybory, a dokładnie ja poproszę pana o takie wybory, o których częściach wystawy powiemy więcej, zatem gdzie nas pan poprowadzi?
Jak zaczniemy od pierwszego rozdziału, który nazywa się Café Folk. Jego pominąć naprawdę nie sposób. Są to pierwsze lata powojenne i tak naprawdę narodziny bardzo wielu zjawisk, które będą nam towarzyszyć na całej wystawie, w dalszej historii, którą opowiadamy. Kolisty ruch, tak, jest ważny poniekąd, to znaczy podkreślamy to, że do tej przestrzeni wprowadzenia my z niej wychodzimy i wracamy, kończąc nasze zwiedzanie. Trochę chcieliśmy w ten sposób też pokazać, że taki proces poznawania historii to jest proces trochę nieskończony, to znaczy mając już jakąś wiedzę po wyjściu z poszczególnych rozdziałów, my wracamy do tego wprowadzenia, gdzie taka mozaika wrażeń już nabiera trochę bardziej ułożonego charakteru, już mamy nadzieję, że się będzie trochę bardziej łączyć z tą narracją, którą oferujemy dalej. Natomiast pierwszy rozdział, Café Fog, tytuł wziął się tak naprawdę od kawiarni, którą Mieczysław Fog w 1945 roku prowadził na ruinach Warszawy. On ją założył w jednym z lokali przy ulicy Marszałkowskiej. Tam też zgromadził, często wygrzebując dosłownie spośród gruzów zrujnowanych kamienic sprzęty, między innymi też pianino, które tam się w tej kawiarni znalazło, na którym grali naprawdę wielcy artyści w czasie krótkiego funkcjonowania tej kawiarni. Sam instrument akompaniował Fogowi podczas wykonywania między innymi największych jego przebojów. To pianino ma taki szczególny charakter, jest pierwszym instrumentem, który na wystawie pokazujemy. Jest niezwykłym artefaktem, ono przetrwało, zbudowane jeszcze przed wojną, przetrwało okupację, było prezentowane w tej pierwszej muzycznej kawiarni, a ta kawiarnia jest też pewnego rodzaju symbolem. Symbolizuje dla nas sentyment tak naprawdę za czasami przedwojennymi, za polską piosenką, która już nigdy w takim wymiarze nie wróciła i w takim kształcie, w jakim rodziła się przed wojną, bo tu mamy przecież pierwsze starty chórów, tych, jak to się później mówiło, zespołów. Przed wojną były to głównie chóry, które swoją działalność rozpoczynały, no wielcy też artyści solowi. Często ci ludzie wojny nie przeżyli, często ci, którzy przeżyli natomiast, stawali przed różnymi wyborami, tak? Żyli w nowej rzeczywistości. Zderzenie tego sentymentu przedwojennego z tym, co oferował, czy też z czym wychodził do ludzi nowy system, było często zderzeniem bardzo twardym. Polegało na tym, że trzeba było dokonać pewnego wyboru. Partia chciała zaangażować artystów bardzo mocno w swoją działalność propagandową. W zasadzie każdy aspekt rzeczywistości w państwie totalitarnym kontrolowany był przez władzę. Tak też piosenka i muzyka. Sieć instytucji, która powstawała z czasem, kontrolujących artystów i cenzurujących artystów, tak? Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk przy ulicy Mysiej nie odpuścił nikomu. Tak? Trzeba było prezentować programy występów, teksty, wszystko, co się łączyło z wykonywaniem zawodu muzyka. Więc uciec nie było można, no i tu przed artystami był bardzo trudny wybór. No oni musieli jakoś żyć, po prostu funkcjonować, zarabiać na życie i w jaki sposób się do rzeczywistości odnieść, to czy byli bardziej zaangażowani, czy mniej, czy wręcz kontestowali działania systemu, wynikało z bardzo specyficznych uwarunkowań. My tych reakcji nie oceniamy, my je prezentujemy, ocenę pozostawiając naszym zwiedzającym.
Przyznam szczerze, że na końcu języka miałam pytania o to, czy to pianino to oryginał. Moje nadzieje były niewielkie, więc nie mogę teraz oderwać od tego instrumentu oczu. Mam też ochotę zapytać, czy tutaj także nie wolno dotykać eksponatów. A tak naprawdę chodzi mi o to, jak wiele udało się Państwu zgromadzić artefaktów, obiektów, pamiątek, które przetrwały lub zostały przekazane przez artystów, którzy, tak jak Pan powiedział, do dzisiaj żyją, tworzą i zostali zaangażowani w tworzenie tej ekspozycji.
Ogólnie mamy na wystawie około 300 oryginalnych obiektów. Większość tego, co Państwo widzicie, to są oryginały. Mamy nieliczne rekonstrukcje, dosłownie zliczyłbym je na palcach jednej ręki. Jeśli chodzi o te oryginały, one pochodzą z naszej kolekcji w dużej mierze. Jest to pierwsza wystawa w Muzeum Historii Polski, w którym rzeczywiście ta nasza kolekcja stanowi znakomitą większość. Uzupełnialiśmy ją też przedmiotami z wypożyczeń z innych instytucji, ale też właśnie od prywatnych kolekcjonerów i osób prywatnych, artystów często lub ich rodzin. Tutaj jeśli chodzi o Mieczysława Foga, to pan Michał Fog, prawnuk artysty, bardzo nas wspomógł, przekazując nie tylko to pianino na potrzeby wystawy i na okres prezentacji wystawy, ale też na przykład niesamowitą kolekcję płyt, które Mieczysław Fog wydawał. Prowadził też wytwórnię muzyczną Fog Record, dopóki mu tej wytwórni nie znacjonalizowano. Również rzeczy osobiste, między innymi ten kombinezon powstańczy, w którym Mieczysław Fog występował na barykadach w trakcie Powstania Warszawskiego. Tutaj będą też inne oryginały, suknia Marii Koterskiej, czy też te przedmioty związane z działalnością PZPR, czy ogólnie aparatu państwowego w państwie komunistycznym, sztandar PZPR, różne dokumenty, które wiązały się właśnie z tą powstającą propagandą, czy też zaangażowaniem piosenki, oryginalne teksty, pieśni propagandowych, ale też to, co w jakiś sposób stanowiło takie zarzewie kontestacji PRL-u, czyli na przykład jazz. Mamy tutaj oryginalny saksofon pana Zdzisława Przybyszewskiego, muzyka Big Bandu Polskiego Radia, czy też pamiątki po Krzysztofie Komedzie, puchar z festiwalu jazzowego w Sopocie, na którym Komeda występował, czy też udolarówkę, którą Roman Polański mu przekazał, jak Komeda przyjechał do Ameryki. Pierwopis nut z dziecka Rosemary, najbardziej chyba znana ścieżka filmowa, której Komeda był autorem, więc naprawdę eksponaty są niesamowite i to mówimy tylko w tym momencie o pierwszym rozdziale.
Zgadza się, już ten pierwszy rozdział pokazuje kontrast, o którym wspomniał Pan na początku. Ja cały czas przyklejam oczy do pianina, ale widzę też ten sztandar PZPR-u, o którym Pan mówił. Unikalna pamiątka, ale trudna pamiątka, prawda? To jest ta część historii, której no, nie wspominamy najlepiej.
Tak, nie wspominamy najlepiej, ale jakoś sobie z nią musimy poradzić. To znaczy te nieprzepracowane traumy, historie pokazuje, że one w nas zbyt dobrze nie działają z czasem. I jakoś musimy się również do tych trudnych czasów odnieść. To są przedmioty, które przetrwały, ilustrują konkretną rzeczywistość. No, pytanie jest, w jaki sposób my o tej rzeczywistości opowiadamy. Staramy się przede wszystkim tak opowiadać, żeby zwiedzający, poznając kontekst historyczny, kontekst związany z decyzjami, wyborami różnymi, mogli sobie zbudować wiedzę o tym, jak działał ten system, jaka może być rzeczywista jego ocena oparta na faktach. I nie uciekamy od tej trudnej przeszłości, trudnych pytań na pewno. Natomiast no, tych pomników stojących my nie burzymy wręcz. Na pewno na wystawie stałej takim symbolem będzie zdemontowany pomnik czterech śpiących, czy inne pomniki, których fragmenty Państwo zobaczą, które obalone zostały. Ale to wszystko są zjawiska, o których się nie boimy rozmawiać, edukować i pytać też.
Mówiłam przed momentem, co widzę. W tej chwili słyszę utwór w wykonaniu Piotra Szczepanika. Zupełnie inny repertuar niż ten, o którym mówiliśmy przed momentem. Ta przedwojenna piosenka, czy też powstańcze piosenki w wykonaniu Mieczysława Foga. Domyślam się, że twórczość Piotra Szczepanika to jest zupełnie inny rozdział tej wystawy, tej muzycznej historii PRL-u. Dokąd wybierzemy się teraz?
Teraz przejdziemy do rozdziału drugiego, zatytułowany jest on po prostu Kolejka. I tutaj chcieliśmy wytłumaczyć, skąd wzięły się nasze inspiracje, gdzie szukać źródła tytułu wystawy, ale też kolejka symbolizuje bardzo ważny aspekt rzeczywistości, codzienności PRL-owskiej. To są trudności materialne wynikające po prostu z gospodarki centralnie sterowanej, z tego sposobu prowadzenia gospodarki na wzór sowiecki, najsilniejszego tak naprawdę w pierwszych powojennych latach. Kolejka będzie dla nas takim trochę emblematem. Ten utwór, który przyjęliśmy na hymn wystawy, czyli Psalm stojących w kolejce Krystyny Prońko, jest tego odwzorowywaniem. Kolejka też jest takim bardzo rozpoznawalnym zjawiskiem, powszechnie rozpoznawalnym, kojarzącym nam się z PRL-em. My wchodzimy troszkę głębiej poza różne żarty kolejkowe, które znamy z twórczości m.in. Stanisława Barei. Oczywiście one też są na pewnym poziomie bardzo głęboko oceniające rzeczywistość, natomiast my tłumaczymy realia historyczne, pokazujemy pewne paradoksy, ale też pokazujemy pewną wspólnotę losu w trakcie tych trudności ekonomicznych i to, że one się sumowały wraz z innymi ograniczeniami i dotyczyły no tak twórców muzyki, jak i odbiorców. Więc oni podlegali podobnym ograniczeniom, problemom ekonomicznym. Najciekawszym eksponatem w tym kontekście będzie tutaj gitara pani Maryli Rodowicz. Pani Maryla przekazała ją na wystawie. Jest to jej pierwsza gitara 12-strunowa, która zbudowana została przez lutnika. Takich gitar po prostu w Polsce nie było, były nie do dostania. Pani Maryla zamówiła sobie tą gitarę jakiegoś rzemieślnika, który no wykonał bodajże z nogi od stołu czy taboretu jej gryf. Nie dało się podobno na tym grać bez ran na palcach, natomiast no tak wyglądał dostęp do instrumentów. Pani Maryla też tutaj opowiada w jednej z relacji, którą zarejestrowaliśmy w czasie wywiadu z nią, no o tym, jak również podlegała ograniczeniom kartkowym. Nie mogła z łatwością robić zakupów i to, że była już wielką, rozpoznawalną gwiazdą, to też niewiele często pomagało. Mamy tu też kolekcję gitar Defil, takiego potentata, jeśli chodzi o instrumenty strunowe, gitarowe w PRL-u. Wystawy na pewno z sercem wykonywane przez pracowników fabryki, natomiast no, pracowano na tym, do czego był dostęp. Kiepskiej jakości materiały, półprodukty sprawiały, że te instrumenty były bardzo liche, jeśli chodzi o brzmienie i taką przystępność dla muzyka. Często pięknie wyglądają, dlatego chcieliśmy też wspomnieć historię tego zakładu. Dużo archiwaliów dokumentów w tym rozdziale, które pokazują właśnie te codzienne trudności życia ekonomicznego. I tutaj bardzo ciekawą rolę pełnią takie elementy interaktywne dla zwiedzających. Nie mówię tu o multimedia, które też na wystawie są. To są m.in. te wywiady, ale też archiwalia w postaci kronik filmowych czy dokumentów. Ale też mamy takie stanowiska angażujące widza. To będą różnego rodzaju takie klocki do układania, układanki, puzzle, gry edukacyjne, które są nakierowane na wzbudzenie pewnej refleksji i zaangażowania zwiedzających. Dla dzieci przygotowaliśmy dwie ścieżki edukacyjne. Pierwsza to jest ścieżka kluczyka. Taka animowana postać prowadzi dzieci młodsze przez sieć takich skrzynek trudno dostępnych. Tam będą różne skarby audiowizualne w tych skrzynkach, a dostęp do nich mają tylko dzieci posiadające specjalny klucz. Także dorośli nie mogą, przykro. Dzieci tutaj rządzą. Druga ścieżka wiąże się z pracą bardziej zaangażowaną dzieciaków. Dzieci starsze mogą rozwiązywać różnego rodzaju rebusy, zagadki, zdobywać za to punkty, odczytywać wyniki na specjalnej karcie pracy i dla nich też będą prowadzone różne zajęcia edukacyjne przez naszych edukatorów.
Idźmy zatem dalej.
Kolejny rozdział będzie opowiadał o cenzurze. Nosi taki kryptonim K12. K12 jest to wymyślony przez nas, ale bazujący na takim autentycznym procederze podpisywania przez cenzorów ocenianych dokumentów, ocenianych tekstów piosenek właśnie kryptoninem. To nie były tylko teksty piosenek. W tym rozdziale prezentujemy przykłady takich sytuacji, które miały miejsce, oceniania programów, występów. No wszystko to trzeba było do cenzora złożyć. Okładki płyt, tak, szata graficzna, program, projekt scenografii, wszystko to musiało być w pewien sposób ocenione i cenzor przybijał tą pieczątkę ze swoim kryptonimem. Więc K12 jest to taki symboliczny kryptonim dla nas. Tutaj zderzamy się w momencie wejścia do pokoju z takim stanowiskiem cenzora. Tak jakbyśmy wpadali na ścianę, wpadali jako petent do pokoju, przed którym na podeście siedzi ten, który decyduje o być albo nie być naszej twórczości. Ta symboliczna ściana jest w pewien sposób rozbita. Za nią się znajduje zdjęcie portalu, który kiedyś prowadził do głównego Urzędu Cenzury przy ulicy Mysiej w Warszawie. Ten portal jest rozsadzony niejako przez ścianę, na której prezentujemy obiekty związane z zespołem Manam. Dlaczego z Manamem? Dlatego, że Manam w latach 80. miał zagrać na takiej imprezie zatępowskiej młodzieży komunistycznej i odmówił. I przez to wykonano pewne telefony, pociągnięto za sznurki i Manam dostał jakbyśmy to powiedzieli teraz, bana na występy między innymi radiowe. Nie można było puszczać Manamu w radiu. Marek Niedźwiecki, który prowadził listę przebojów Trójki, miał dwa numery Manamu na tej liście. I zamiast odgrywać te numery, puszczał same werble z utworu To Tylko Tango. I możemy usłyszeć, jak się zbliżamy do tych obiektów, to werble nam zaczynają grać, więc jest to takie dosyć silne wrażenie. Ta historia Manamu no, jest takim symbolicznym przełamaniem cenzury. Tych sposobów było znacznie więcej tak naprawdę. Artyści przede wszystkim musieli pisać, żeby te teksty, które przepuszczają przez cenzurę, nie utknęły, nie zostały skreślone, ale żeby zawierały pewne subtelne aluzje. To no, naprawdę mistrzostwo słowa, prowadzić tak narrację językiem takim, który właśnie obchodził te bariery. I tutaj pokazujemy też zwiedzający, można się pobawić, można zdeszyfrować sobie taki przykład ocenzurowanego tekstu. Są tu inne ciekawe obiekty. Historia płyty Skaldów, szanujmy wspomnienia jej wycofaniu i zniszczeniu części nakładu po tym, jak odnaleziono na okładce zdjęcie Lenina, z którego trochę artyści zadrwili, czy też historia zespołu Kult, któremu ocenzurowano sporo utworów. Kult generalnie grał je na koncertach. Można ich było posłuchać. Mamy waltornię pana Krzysztofa Banasika, który na tej waltornii też przegrywał później w armii. Więc też naprawdę ciekawe zjawiska i obiekty.
Rozdział czwarty, tłocznia.
Tłocznia ze względu na miejsce tłoczenia płyt winylowych. Tutaj przede wszystkim pokazujemy narodziny nowej muzyki, młodzieżowej muzyki, czyli rock and rolla. W Polsce to się nazywało Big Beat. Nie wchodzi już w historię, jak się narodził i w wspaniałe historie wspaniałych osób, które się do tych narodzin polskiej odmiany rock and rolla przyczyniły. Przede wszystkim pokazujemy tutaj pocztówki muzyczne, kolekcje pocztówek muzycznych i takich urządzeń do ich odtwarzania. Pocztówki muzyczne był polski fenomen i źródło, właściwie źródło, sposób na obejście blokady zachodnich wydawnictw w Polsce. Te utwory zachodnich wykonawców często można było kupić właśnie na takich singlach z jedną, dwiema piosenkami. Płyty, które w Polsce były absolutnie niedostępne. No, dla jakichś nielicznych, którzy gdzieś tam od marynarza wracającego z rejsu kupili, bądź mieli wujka za granicą, jakimś cudem ta płyta do nich dotarła. Ogół ludności mógł raczej wszelkie nowości po prostu nabywać w formie takiej pocztówek. Miały formę kart pocztowych z nadrukowaną ścieżką audio, wkładało się to do adapteru i ta piosenka grała. W fatalnej jakości, ale tylko tak można było tego słuchać.
Nie chciałam się do tego odnosić, ale też pamiętam, że znalazłam u mojej babci pocztówki dźwiękowe i to było główne wspomnienie mojego taty, że jakość była dramatyczna.
Tak, jakość była dramatyczna, to często były nagrania bezpośrednio z Radia Luksemburg, które można było łapać, no też w różnej jakości, z różnymi często przeszkadzajkami, bo ono nie było zagłuszane, ale miało tu słaby zasięg. My też pokazujemy, jak razem z tą zachodnią muzyką przez żelazną kurtynę, pomimo granic przechodzi na przykład moda, czy taki styl życia, do którego osoby po tej stronie żelaznej kurtyny w jaki sposób wzdychają, tęsknią, czy chcą się nim inspirować. Dalej mijamy pokój, wyciszę i my się staramy być bardzo dostępni dla wszystkich zwiedzających, również tych ze specjalnymi potrzebami. W pokoju wyciszeń możemy sobie trochę od muzyki odpocząć, tam jest taka wygodna, bezpieczna przestrzeń dla osób na przykład ze spektrum autyzmu. Dużo poświęcamy uwagi też osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Mamy tutaj pismo brajlowskie i tyflografiki, eksponaty dotykowe. Mamy też udogodnienia dla osób niesłyszących czy poruszających się na wózkach. W ogóle wystawa jest dosyć nisko, tak żeby wózki miały wszędzie nie pod górkę, to na tym nam bardzo zależy.
Teraz znajdujemy się w części, która mnie jest szczególnie bliska, bo na wystawie pojawiły się radioodbiorniki. Nie mam wątpliwości, że także oryginalne, zwłaszcza, że widzę Tatry i Sudety.
Radioodbiorniki, przy których opowiadamy historię tego, jak radio wiązało się z przestrzenią muzyczną. Od polskiego radia, w którym początkowo można było muzykę bardziej zaangażowaną usłyszeć, w pierwszych latach powojennych, no później powstaje Trójka i troszkę już to inaczej wygląda, ale od tego radia kontrolowanego przez władzę, przez Radio Luksemburg, które no nie jest radiem zagłuszanym, przez którym się tak bezpośrednio walczy, ale no na pewno radium pirackim nie do końca dostępnym. Dochodzimy do wolnej Europy, która już oprócz muzyki, której tam było oczywiście mniej, niesie także wieści z kraju, niesie wieści z opozycji, niesie wieści z emigracji i jest trochę takim paliwem dla działalności opozycyjnej. Stąd przechodzimy do tematu protestów, wystąpień, demonstracji, opozycji generalnie i tego, jaką rolę pełniła dla opozycji piosenka. Od bardów Solidarności, takich jak Przemysław Gintrowski, czy Jacek Kaczmarski, czy Andrzej Łapicki. Mówimy o drugim obiegu, również muzycznym. Bardzo ciekawym eksponatem jest tutaj gitara pana Gintrowskiego. On grał między innymi na takiej imprezie Przegląd Piosenki Prawdziwej w 1981 roku. Udało się to w tym krótkim czasie względnej odwilży przed stanem wojennym zorganizować taką imprezę, gdzie właśnie między innymi Solidarnościowi związani z opozycją muzycy mogli wystąpić.
Tutaj robi się też niebezpiecznie w sensie dosłownym, dlatego że pojawiają się emblematy. Dzisiaj powiedzielibyśmy kogut, nie wiem, czy to się tak kiedyś nazywało, milicyjny.
Tak, mamy milicyjny kogut na ulicy. Jak już mówimy o radiu i ulicy, to radio wyprowadza ludzi na ulicę, a tam się zdarzają. No, zdarzają się z systemem w sposób bezwzględny. Mamy materiały z IPN-u z 1968 roku. To są takie operacyjne materiały Służby Bezpieczeństwa, gdzie filmowano uczestników protestów studenckich. Przygotowano jakiś materiał, to się kończy wyrzuceniem gazu w końcu w stronę protestujących. Stworzyliśmy z tego taki muzyczno-dźwiękowy kolaż. Tam jest piosenka Mówię Ci, że z zespołu Teal, z takim bardzo pacyfistycznym i trochę taki protestant song, moglibyśmy to nazwać, więc też tego rodzaju materiały archiwalne prezentujemy. A z rozdziału 5 wchodzimy do 6. To jest rozdział poświęcony festiwalom. Tak naprawdę dwóm obszarom festiwalowym. Mamy te wielkie festiwale, wielką estradę w Sopocie czy w Opolu i o historii tych występów mówimy i o ich społecznym znaczeniu przede wszystkim. To były wielkie wydarzenia transmitowane przez telewizję, które też w jakiś sposób tam się z polityką na pewno wiązały. Kontrolowane przez władze, ale nie tak mocno ograniczane i nie tak mocno sformatowane jak festiwale, o których wielu artystów powiedziałoby reżimowe, w Kołobrzegu czy w Zielonej Górze. Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Festiwal Piosenki Radzieckiej.
Festiwale wyklęte dzisiaj, chyba nawet tak się o nich mówi.
To były też festiwale, w których występy często nie były przez publiczność witane ze szczególnym, mam na myśli odbiorców muzyki ogólnie, nie tylko odbiorców tych festiwali, bo na pewno swoich odbiorców miały. Natomiast no, był to też pewnego rodzaju wybór, no, szczególnie dla młodych muzyków. Czasem mogli mieć wybór zagrać albo pójść do wojska, takie historie się zdarzały, czy też nie zagrać i nie nagrać później płyty. Różne były reakcje na to, nawet ci występujący nierzadko nie byli tak zaangażowani w te występy, jakby władza chciała. Pokazujemy tak naprawdę te momenty wyborów, nikogo tutaj nie oceniając. Natomiast jeśli chodzi o ten rozdział, to są tu ikoniczne obiekty. Tu jest frak Mieczysława Foga, również wracamy do Foga, który do roku 80 w zasadzie był na scenie i na tej scenie właśnie go pokazujemy. Tuż obok Maryli Rodowicz, sukienka, w której po raz pierwszy wykonała Małgośkę. Sukienka nazwana przez panią Marylę Małgośką. Stoi obok kostiumu Foga, na tej samej scenie sukienka Urszuli Sipińskiej czy Ireny Jarockiej. Pokazujemy też to, co za estradą, na zapleczu estrady się działo. Pokazujemy system kontroli muzyków przez różne instytucje, takie jak PAGAR, Polska Federacja Jazzowa. Takie instytucje, które niejako no, wydawałoby się, że miały wspomagać muzyków, ale one też były częścią tego systemu kontroli propagandy. No, PAGAR decydował o tym, kto może zagrać lub nie zagrać poza granicami Polski, kto może przyjechać, wydawał paszporty, co jest niesamowite w ogóle artystom. A te różne instytucje branżowe, o których jest mowa, one w pewien sposób również stanowiły narzędzie władzy i narzucały różne ograniczenia na muzyków. No w ogóle system wynagradzania muzyków, czy też system udzielania zgody na koncerty, na występy estradowe, to też jest całkiem inna historia i myślę, że w kontekście tego, jak dzisiaj wygląda dostęp do sceny, to naprawdę często szokująca. Mówimy też o tym, co się działo poza wielką sceną, o bardzo ambitnych projektach, o nowych gatunkach muzyki, które się rodzą już w tej epoce telewizji, które często do tej telewizji dostępu nie mają. Jako przykład gitara Dariusza Kozakiewicza, on grał w takim zespole Test, nagrano jedną płytę z Piotrem Gosowskim w ogóle, który później śpiewał znany przebój o prywatkach. Trochę mocniej używał głosu, to była pierwsza płyta hardrockowa w Polsce. Czy historia no, takiego mojego osobistego odkrycia, wróciłem tak, do tego zespołu dzięki wystawie, zespół Gamble, który grał niesamowicie ambitną muzykę jak na tamte czasy. To jest początek lat 70., końcówka 60. Nagrywają jeden album z Andrzejem Zauchą, niesamowicie ambitny, skomplikowany, wręcz taki niecodzienny jak na estetykę tamtych czasów. Zespół się rozpada tak naprawdę, to jest trochę za trudna muzyka, żeby ją grać na wielkiej estradzie, na wielkiej scenie. Pan Marian Pawlik, żyjący jeszcze basista tego zespołu, opowiada tę historię, podpisał nam płytę, podzielił się wspomnieniami i opowiadał też o swoim koledze. Pan Andrzej Zaucha bardzo długo musiał grać za granicą, dało mu się wyjechać, ale grał na statkach wycieczkowych, w klubach, tak żeby po prostu utrzymać rodzinę i jakieś pieniądze tu do kraju przywoził, więc często te ambitne projekty, ambitni muzycy też no, nie mogli rozwijać swoich skrzydeł tak jakby mogli w innej rzeczywistości niż perelowska.
Myślę, że to są słowa, które można odnieść do wielu artystów, natomiast akurat kiedy słuchałam rozmowy poświęconej twórczości Andrzeja Zauchy, słyszałam, że gdyby urodził się kilka dekad później albo trochę bardziej na zachód od Polski, to zrobiłby ogromną międzynarodową karierę i myślę, że słuchając dzisiaj utworów nie tylko Dżambli, ale tych, które nagrywał solowo, rzeczywiście nie można mieć co do tego wątpliwości. Wystrój się zmienia, schodzimy z estradowej sceny, rzeczywiście imponującej i wnętrze są o wiele bardziej przytulne.
Tak, schodzimy do piwnicy, przytulnej piwnicy. nazwa zaczerpnięta od piwnicy pod Baranami, bo mówimy tutaj o kabarecie, ale o różnych wymiarach kabaretu. No to trochę inny kabaret niż mamy dzisiaj, trochę mniej popularny, często wręcz inteligencki, czy też wymagający od słuchaczy trochę wysiłku. Kabaret niesamowicie operujący słowem, bo właśnie cenzurę obchodzący i wszelkie trudności, wszelkie aluzje polityczne, aluzje do rzeczywistości podające w sposób niesamowicie zawalowany często, ale mocny i drwiący często z tej rzeczywistości wokół niego. Piwnica to piwnica pod Baranami, to takie piwniczne szaleństwo. To jest jeden ze sposobów, jak można było ze systemu żartować. No drugim sposobem jest ta niesamowita elegancja starszych panów. I te dwa kabarety mamy tu przez niezwykłe obiekty pokazane. Niezwykłe, bo mamy tutaj szepoklak pana Jerzego Wasywskiego z kabaretu starszych panów. Mamy jego nuty, plakat z filmu Upał. Natomiast jeśli chodzi o piwnicę, to są autentyczne dekoracje, które z piwnicy wypożyczyliśmy, ale też obiekty kolekcjonerskie związane z twórczością, czy też wydarzeniami organizowanymi przez kabaret i trochę historii kabaretów takich jak Tej, jak Elita, jak Kabaret pod Egidą, więc tych największych, ale też trochę mniejszych również opisaliśmy w tym rozdziale.
Zbliżamy się chyba do końca. Nie wiem, czy powoli, ale na pewno nieubłaganie. Jaki akcent pada na koniec wystawy?
Na końcu mówimy o ostatniej dekadzie PRL-u, ale tak jak powiedziałem wcześniej, my nie opowiadamy historii w sposób chronologiczny, a akurat tak się zdarzyło, że ostatnia dekada PRL-u to twórczość kontrkulturowa w dużej mierze. To jest twórczość alternatywna i muzyka młodzieżowa przybiera wtedy różne ciekawe formy. Powstają nowe gatunki przez punka, metal, czy jakąś muzykę bardziej elektroniczną, do twórczości takiej bardziej rockowej i mniej progresywnej. Symbolem dla nas będzie festiwal w Jarocinie, który był miejscem spotkań, nie tak liczny wcale. Pojawiało się kilkanaście tysięcy ludzi to w takiej maksymalnej liczebności, ale on się stał emblematem pewnego rodzaju dla taką wyspą wolności, dla ludzi, którzy właśnie chcieli pokazać to, czego w telewizji, w radiu słuchać często nie można było. Tak? To byli ludzie, którzy często płyt w ogóle nie nagrywali, nie mieli jak, nie mieli gdzie, ale do Jarocina trafiali i tam opowiadali o tym też często, co ich otaczało i o swoich problemach, swoich przemyśleniach. Mówimy tutaj o różnych gatunkach i rodzących się wokół nich subkulturach. Mamy też eksponaty oryginalne oczywiście. Mamy z pana Lecha Janerki kolekcji wiolonczela jego żony Bożeny, czy też koszulkę, w której wykonywał jeden z nielicznych swoich takich telewizyjnych przebojów, Jezu, jak cię kocham. Mamy oryginalne płyty, prasę muzyczną, w której ten Jarocin właśnie się odbijał szerokim echem. Pokazujemy przez różnego rodzaju urządzenia nagrywające fenomen trzeciego obiegu muzycznego, trzecim obiegiem ogólnie tą scenę nazywano, ale też obieg nawiązujemy do bezpośrednio obiegu kasy, bo wtedy się pojawiają kasety, łatwiej się jest wymieniać, przegrywać sobie, robić kopie tego, co się często na koncercie słyszało, a czego nie można było posłuchać z oficjalnego winyla czy taśmy. Mówimy też o narodzinach, tak jak wspomniałem, nowych stylistyk, nowych estetyk muzycznych, między innymi heavy metalu. Mamy ramoneskę kurtkę skórzaną pana Andrzeja Nowaka z zespołu TSA, który był fenomenem, jednym z pierwszych zespołów z estetyki metalowej, ze tą estetyką związany. I w 1983 roku ten jednak dostał się ten zespół w jakiś sposób do telewizji, a dostał się i do kin przez film Akademia pana Kleksa. Tu postawię kropkę, jest to dla państwa niespodzianka, co tutaj można będzie z Akademią pana Kleksa zobaczyć, a Kleks z TSA związany jest właśnie przez ten film z 1983 roku.
Myślę, że Marsz Wilków dla całych pokoleń był momentem filmu, który później śnił się po nocach.
Wracając do eksponatów, mamy tutaj wyposażenie oryginalne ze studia Złota Skała, czyli tu się ponownie rodzi niezależny rynek wydawniczy, muzyczny i studio, które wydawało niesamowicie alternatywne, też innowacyjne często albumy związane między innymi z zespołem Armia. Robert Brylewski, który wcześniej się pojawił w Brygadzie Kryzys czy w Izraelu. W tym rozdziale też możemy sobie trochę o prasie już mówiłem, ale prasie też niezależnej. Możemy poglądać takie eksponaty jak ziny punkowe czy metalowe, czy ten alternatywny obieg czasopism przygotowywanych własnymi siłami często. I tutaj takie ciekawe przykłady możemy właśnie zobaczyć i obejrzeć. Wystawę kończy nam marynarka pana Wojciecha Waglewskiego. A dlaczego marynarka i dlaczego tego muzyka? No on jest niezaprzeczalnie związany z tym tematem, o którym tu w tym rozdziale opowiadamy. Twórczość jego formacji była bardzo różnorodna, również z tą dekadą, o której w ostatnim rozdziale opowiadamy, związana była. W 1986 roku, po wybuchu w Czarnobylu, który był takim jednym z kamieni milowych do upadku bloku wschodniego, jakąś ikoną tych zmian w Związku Radzieckim i tych państwach satelickich, Wojciech Waglewski z zespołem napisali taką piosenkę nim stanie się tak. I tą piosenką kończymy wystawę. Ona była wydana w 1988 roku, tak trochę nieoficjalnie, na składance jarocińskiej Radio Nieprzemakalnych. Wyszła na pełnym albumie dopiero w wolnej Polsce. To jest trochę symboliczne, bo tak łączy właśnie Polskę PRL-owską z Polską współczesną. To jest jeden powód, dlaczego do WW i do tego utworu nawiązujemy. No, drugim jest ostrzeżenie, geneza tego utworu, o której opowiada pan Wojciech w wywiadzie z muzeum, opowiada o ostrzeżeniu w obliczu rzeczy ważnych i o tym, jak uniknąć takiej sytuacji, w której bezrefleksyjnie podchodzimy do wszystkiego, co jest nam dane. I takim otwartym wątkiem wystawy kończymy, chcąc zadać pytania naszym zwiedzającym o odbiór tej epoki, o ich współczesną ocenę, no i może trochę też ogólnie sprowokować do refleksji nad muzyką, słowem, historią w ogóle.
Ja widzę tutaj piękną klamrę nie tylko wystawy, ale także naszej rozmowy, bo zaczęliśmy od rozważań na temat roli muzyki w odbieraniu, postrzeganiu rzeczywistości. Okazuje się, że to ma zastosowanie nie tylko, kiedy myślimy o przeszłości. Jak powiedział pan Waglewski, to być może staje się nawet bardziej aktualne dzisiaj. To jest moja refleksja. To, jak nasze słuchaczki i nasi słuchacze zinterpretują wystawę, za czym kolejka ta stoi w PRL w muzycznym zwierciadle w Muzeum Historii Polski, zależy już tylko od was. Warunkiem jest odwiedzenie tej wystawy, do czego serdecznie was zachęcam. Pożegnam tylko naszego gościa i sama zawracam, żeby tym eksponatom przyjrzeć się lepiej. A dzisiaj o wystawie opowiadał pan Krzysztof Banach, który jest kuratorem tej ekspozycji. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również za wizytę w muzeum i za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.